Zawsze cieszę się, gdy wierzący gromadzą się razem w jednym miejscu na wspólnotę i uwielbienie. Tak bardzo się do tego przyzwyczailiśmy, że rzadko zatrzymujemy się, by pomyśleć, jak niezwykłe to naprawdę jest. Dziś ludzie czują się niekomfortowo, rozmawiając o Bogu. Nie ma znaczenia, czy nazywają siebie wierzącymi, czy nawet chodzą do kościoła. Gdy próbujesz zacząć rozmowę o Jezusie, szybko odkrywasz, że temat ten wprawia ludzi w zakłopotanie. Zdarzają się tygodnie, kiedy od jednej niedzieli do drugiej nie udaje mi się porozmawiać z nikim o Bogu. W pracy rozmawiamy z kolegami o naszych przełożonych, a nawet o życiu prywatnym. Na zajęciach z polskiego rozmawiamy o filmach, książkach i codziennym życiu. Z sąsiadami dyskutujemy o naprawie szopy i o pogodzie. Z przyjaciółmi rozmawiamy o polityce, piłce nożnej i kobietach. Ale w chwili, gdy zaczynam mówić o Bogu, wszyscy nagle robią się skrępowani. Niedawno wyszedłem z domu bardzo wcześnie, żeby uczestniczyć w porannym nabożeństwie. I spotkałem jedną z moich sąsiadek. Przywitała się ze mną i zaczęliśmy trochę rozmawiać. W końcu zapytała: dokąd idziesz tak wcześnie? Na siłownię? Odpowiedziałem: nie, idę do kościoła w Gdańsku. Rozmowa natychmiast się urwała. Spojrzała w inną stronę i pospiesznie wróciła do swojego bloku. 2 lata temu przeszedłem Camino de Santiago, drogę świętego Jakuba, jeden z najsłynniejszych szlaków pielgrzymkowych na świecie. Zanim wyruszyłem, wyobrażałem sobie, że spotkam i porozmawiam z chrześcijanami z całego świata. A jednak przez 12 dni i 325 kilometrów spotkałem tylko jedną wierzącą, 50-letnią kobietę z Włoch. Było to dla nas obu tak nieoczekiwane, że się zaprzyjaźniliśmy. Wymieniliśmy się kontaktami, a ostatnio nawet z żoną polecieliśmy do Mediolanu, żeby ją odwiedzić. Poza tym jednak cała podróż zamieniła się w ewangelizacyjną misję. Każdego dnia rozmawiałem o Bogu z ludźmi, którzy nigdy w życiu nie czytali Biblii. Ciągle zastanawiałem się, jak to możliwe, że na najsłynniejszym szlaku pielgrzymkowym na świecie nie spotkałem ani jednego wierzącego chrześcijanina. Jak ludzie mogą żyć, nie znając nawet podstawowego przesłania Biblii, najbardziej rozpowszechnionej książki w historii? Jak mogą nie znać dobrej nowiny? Przecież to takie proste. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Bóg tak umiłował świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest zarówno niezwykle istotne, jak i cudownie proste. Często zapominam, że przez pierwsze 20 lat swojego życia sam byłem ateistą. Jednak podczas tej pielgrzymki pewna osoba mi o tym przypomniała. Na Camino poznałem studenta z Barcelony. Rozmawialiśmy o początkowych rozdziałach Księgi Rodzaju, stworzeniu ziemi i człowieka. A właściwie to ja mu o tym opowiadałem, a on słuchał, bo nigdy wcześniej nie czytał Biblii. Kiedy skończyłem, on siedział w milczeniu przez około minutę. Potem zapytał: słuchaj, ty naprawdę w to wszystko wierzysz? Początkowo nawet nie zrozumiałem, o co mu chodzi, więc zapytałem: to jakaś podchwytliwa zagadka? Odpowiedział: nie, pytam poważnie. Naprawdę w to wierzysz? Wtedy przyszła moja kolej, żeby się zatrzymać i zastanowić. Przypomniał mi się fragment z Pisma. Bracia i siostry, przypomnijcie sobie, kim byliście, gdy zostaliście powołani. 1 Koryntian 1:26. I przypomniałem sobie, jak to było, gdy po raz pierwszy usłyszałem Ewangelię w wieku 21 lat. Byłem oburzony. Byłem tak zdeterminowany, by udowodnić, że to wszystko bzdura, że zacząłem chodzić na chrześcijańskie spotkania tylko po to, żeby kłócić się z wierzącymi i przekonywać ich, że się mylą. 2 lata później przyjąłem chrzest. ale wciąż pamiętam, jak absurdalne wydawało mi się to, że wykształceni, nowocześni ludzie mogą w coś takiego wierzyć. Wiecie, nieustannie rozmawiamy o znanych tematach Nowego Testamentu, miłości, zbawieniu, zmartwychwstaniu Chrystusa. Ale pozwólcie, że rzucę wam wyzwanie pytaniami o rzeczy, o których mówimy rzadziej, tak jak ten hiszpański student nieświadomie rzucił wyzwanie mnie. Czy wierzysz, że jeszcze nie tak dawno temu na świecie było tylko dwoje ludzi, Adam i Ewa, że chodzili nago, mieszkali w ogrodzie, byli wegetarianami, rozmawiali bezpośrednio z Bogiem, a ich jedynym problemem był Boży nakaz, by nie jeść owoców z drzewa poznania dobra i zła, drzewa, które sam Bóg zasadził w ogrodzie, w którym mieszkali? Czy naprawdę wierzysz, że to rzeczywiście się wydarzyło? Czy wierzysz, że jeszcze niedawno na ziemi nie było deszczu, że ziemia była nawadniana mgłą, że obok ludzi chodziły olbrzymie stworzenia, behemot z ogonem jak cedr i nogami jak spiżowe kolumny, a lewiatany zamieszkiwały jeziora i morza, podczas gdy ludzie patrzyli na nie z podziwem? Czy naprawdę wierzysz, że to wszystko wydarzyło się dokładnie tak, jak opisuje to Biblia? To brzmi jak bajka. A czy wierzysz, że wszechmocny Bóg, który stworzył wszechświat, przyjął ludzkie ciało, narodził się z łona 16-letniej dziewicy, stał się małym chłopcem, potem nastolatkiem i żył zwyczajne życie dziecka? Czy wierzysz, że przez zaledwie 3 lata przeszedł pieszo ponad 5000 kilometrów, wypędzał demony w stado świń, wywołał publiczne zamieszanie w świątyni jerozolimskiej, a kiedyś splunął w oczy ślepego żebraka i ten odzyskał wzrok? Wybacz, że stawiam to pytanie tak prowokacyjnie. Uważam, że zdrowo jest od czasu do czasu spojrzeć na rzeczy, które znamy tak dobrze, oczami kogoś niewierzącego. Chcę, byśmy uświadomili sobie, jak trudne jest uwierzyć w to, że Jezus Chrystus, Syn Boży, naprawdę chodził po tej ziemi, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, został ukrzyżowany, wstąpił do otchłani i tam głosił dobrą nowinę, potem zmartwychwstał, ponownie przebywał wśród ludzi, a na końcu wstąpił do nieba w chwale. Nauka o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, lecz dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 1 Koryntian 1:18. To, co głosimy, brzmi jak głupota, brzmi jak mitologia. Ale czy wiesz, co w tym wszystkim jest najdziwniejsze, a dla niektórych nawet przerażające? Biblia jest najlepiej udokumentowanym zbiorem pism historycznych w dziejach ludzkości. Równie prawdziwe jest jednak to, że dowody historyczne, tekstowe, archeologiczne, argumenty logiczne i racjonalne wnioski nie rodzą wiary. One ją umacniają. W najlepszym wypadku mogą sprawić, że niewierzący na chwilę się zatrzyma i przemyśli swoje poglądy. 6 lat temu, podczas przerwy na lunch, wyszedłem na zewnątrz z byłym kolegą z pracy i zaczęliśmy się sprzeczać o Boga. On upierał się, że gdyby Bóg naprawdę istniał, wszyscy już by o tym wiedzieli. Twierdził, że byłyby niezaprzeczalne, nadprzyrodzone cuda i znaki, a przecież nie widzimy ich dzisiaj. Poza tym papież nie trzymałby Biblioteki Watykańskiej zamkniętej dla publiczności. W końcu zadałem mu pytanie, bardzo podobne do tego, które student z Barcelony zadał mi na kamino. Powiedziałem, powiedz mi, co dokładnie musiałoby się wydarzyć, żebyś uwierzył w Boga właśnie teraz. Myślał nad tym przez całą minutę. Potem odpowiedział szczerze. I to właśnie zawsze w nim ceniłem. Powiedział, nic. Nawet jeśli w tamtym momencie niebo by się otworzyło i mnóstwo aniołów zaczęłoby śpiewać dla niego a cappella, po prostu uznałby, że ma halucynację. Zaledwie kilka dni temu rozmawiałem z sąsiadem o zbawieniu. Trudno mu było przyjąć myśl, że człowiek zostaje zbawiony przez wiarę, niezależnie od tego, jak grzeszne było jego życie. Opowiedziałem mu o złoczyńcy, który został ukrzyżowany obok Chrystusa. Pamiętasz tę historię? Jezus powiedział do niego, Dziś będziesz ze mną w raju. Mój sąsiad natychmiast zaprotestował. Ale kto może udowodnić, że ten złoczyńca faktycznie poszedł do raju po śmierci? Przez chwilę nie wiedziałem, jak odpowiedzieć. Po namyśle powiedziałem, że zmartwychwstanie Chrystusa dowodzi, iż naprawdę jest On Synem Bożym, a więc miał także władzę, by przyjąć tego złoczyńcę do nieba. Mój sąsiad wyglądał na rozczarowanego i powiedział, czyli ostatecznie wszystko sprowadza się do Chrystusa? Tak, tak jest, Chrystus jest naszym kamieniem węgielnym, a także kamieniem, o który ludzie się potykają. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości. My natomiast głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Zgorszenie dla Żydów, a głupstwo dla pogan. Natomiast dla tych, którzy są powołani, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Żydzi nie mogli przyjąć Go jako Mesjasza, bo w Księdze Powtórzonego Prawa jest napisane, każdy, kto zawisł na drzewie, jest przeklęty przez Boga. A Jezus został powieszony na krzyżu. Poganie nie mogli Go zaakceptować, ponieważ sam pomysł wydawał się irracjonalny. Bóg, który stał się w pełni człowiekiem. Bóg, który był stuprocentowo człowiekiem. Bóg, który pozwolił się torturować tak, że krew wypływała z Jego porów jak pot. Bóg, który oddał swego własnego Syna na ofiarę, aby mogli być zbawieni ci, którzy Go nienawidzili. Z czysto ludzkiego punktu widzenia to nie ma sensu, ale dla nas Jezus jest widzialnym wyrazem Bożej mądrości i Bożej mocy, uczynionym dostępnym dla naszego ograniczonego pojmowania. Nie jesteśmy w stanie w pełni pojąć motywów Boga ani Jego charakteru. Możemy jedynie patrzeć na życie Jezusa Chrystusa. Poprzez Jego słowa i czyny poznajemy wszechmogącego Boga, zazdrosnego o swój lud, a jednocześnie doskonale sprawiedliwego i nieskończenie przebaczającego Boga, który kocha Cię tak głęboko, że był gotów cierpieć za Ciebie i z radością przyjąć Cię do domu swego Ojca, bez względu na haniebne czy straszne rzeczy, które mogłeś uczynić w swoim życiu. Istnieją prawdy, których nie możemy w pełni zrozumieć. Możemy je jedynie przyjąć i uwierzyć. Dlatego tak często mówimy o Bożej miłości i o ofierze Jezusa Chrystusa. Dlatego też tak rzadko poświęcamy czas w Kościele, dyskutując o dowodach. Żaden dowód nie jest w stanie dać wiary, gdyż ostatecznie wszystko sprowadza się do Chrystusa, do Jego charakteru, Jego osoby, Jego śmierci i Jego zmartwychwstania. Ale jeśli wierzysz, że On został ukrzyżowany za Ciebie, a potem zmartwychwstał, objawiając swoją boską naturę. Jeśli wierzysz, że złodziej, który całe życie spędził w grzechu, wszedł do raju, ponieważ na samym końcu się nawrócił, wówczas istniejące dowody umacniają Twoją wiarę i potwierdzają drogę zbawienia. Ani razu w Twoim życiu nie widziałem, by ktoś przyszedł do Boga dlatego, że przegrał spór teologiczny. Ale widziałem ludzi przyjmujących Ewangelię z dziecięcą prostotą i odkrywających prawdziwą mądrość. Widziałem, jak całkowicie zmieniało się ich życie. Widziałem, jak naprawiały się zerwane relacje. Widziałem, jak rozwiązywały się niemożliwe problemy. Widziałem, jak ich życie wypełniały rzeczy, które wymykają się wszelkiemu wyjaśnieniu. Śmiertelne choroby znikały bez żadnej interwencji medycznej. Pieniądze pojawiały się znikąd, dokładnie wtedy, gdy były rozpaczliwie potrzebne. Czasem patrzę wstecz na swoje własne życie i przypominam sobie, co uczynił Bóg, i zdaję sobie sprawę, że nie potrafię nawet opowiedzieć tych historii innym ludziom, bo sam wciąż mam trudność uwierzyć, że naprawdę mi się przydarzyły. Pamiętam je, ale nie potrafię ich wyjaśnić. Nawet mój własny umysł ma trudności, by w nie uwierzyć. Bóg zjednoczył was z Chrystusem Jezusem, który stał się dla nas mądrością pochodzącą od Boga. Pierwszy list do Koryntian 1:30. Brzmi to paradoksalnie, ale wiara w Stwórcę nie rodzi się poprzez debaty czy dowody. Przychodzi przez przyjęcie Jezusa Chrystusa. Zaczyna się od pozwolenia sobie na uwierzenie, że niemożliwe staje się możliwe. Przychodzi przez pokorne poddanie się prawdzie objawionej w Piśmie Świętym. Kiedyś usłyszałem, jak ktoś powiedział: odmówię wiary w Boga, który dopuszcza cierpienie na świecie. Nie chcę nikogo urazić, ale nie możemy przekształcić go w Boga, którego sami byśmy wybrali. Możemy go jedynie przyjąć i poznać na tyle, na ile jest to możliwe przez Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele, ukrzyżowanego za nas i wskrzeszonego trzeciego dnia. Ale jeśli argumenty i dowody nie mogą wzbudzić wiary, to co powinniśmy powiedzieć, gdy ludzie pytają nas o naszą nadzieję? Zwróćmy się do słów apostoła Piotra. W sercach waszych Chrystusa Pana uznawajcie za świętego. Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Czyńcie to jednak z łagodnością i szacunkiem. Pierwszy list Piotra 3:15. Z łagodnością i szacunkiem. Nie mówimy o Bogu po to, by wygrywać spory. Mówimy, ponieważ sami kiedyś usłyszeliśmy dobrą nowinę. Ktoś był wobec nas cierpliwy. Ktoś nie przestraszył się naszego szyderstwa, naszych sprzeciwów czy trudnych pytań. Ktoś nadal nas kochał, nawet gdy uważaliśmy jego wiarę za głupotę. Być może ta osoba, która dziś odwraca się na samą wzmiankę o Chrystusie, pewnego dnia zacznie opowiadać o nim innym. Być może ten, kto pyta: naprawdę w to wszystko wierzysz? Wcale nie drwi z ciebie, ale zadaje najważniejsze pytanie swojego życia. Być może sąsiad, który domaga się dowodu, tak naprawdę pyta, czy istnieje Bóg, który mógłby wybaczyć komuś takiemu jak on. Dlatego nigdy nie powinniśmy się irytować ludzką niewiarą ani pytaniami, które mogą się nam wydawać naiwne. Sami byliśmy kiedyś niewierzący. Nie zostaliśmy powołani dlatego, że byliśmy mądrzejsi, czyści lub bardziej godni niż inni. To nie my znaleźliśmy Boga, to Bóg odnalazł nas. Nie musimy też udawać, że nasza wiara nie zawiera żadnej tajemnicy, żadnych zmagań ani pytań bez odpowiedzi. Możemy odpowiedzieć szczerze: tak, wierzę. Nie dlatego, że wszystko rozumiem, nie dlatego, że nigdy nie mam wątpliwości. Wierzę, ponieważ spotkałem Chrystusa, ponieważ On zmienił moje życie. Świat może uważać naszą wiarę za głupotę, a jednak właśnie przez tę głupotę Bóg zbawia ludzi. Dla niektórych ukrzyżowany Chrystus pozostaje zgorszeniem, dla innych jest samą mocą Boga. Dlatego nigdy nie wstydźmy się mówić o Nim, nawet gdy wszyscy wokół czują się z tym nieswojo. Rozmawiajmy nie z pychą, lecz z wdzięcznością. Nie po to, by kogoś upokorzyć czy udowodnić błyskotliwość naszych dopracowanych argumentów, ale po to, by pomóc innym zobaczyć Chrystusa. Polegajmy nie tylko na elokwencji czy ludzkiej mądrości, lecz na samym Bogu, który jako jedyny potrafi poruszyć ludzkie serce. A następnym razem, gdy ktoś nas zapyta: naprawdę w to wszystko wierzysz? Obyśmy mieli odwagę odpowiedzieć: tak, wierzę w Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany za moje grzechy i zmartwychwstał dla mojego usprawiedliwienia. Bo ostatecznie wszystko naprawdę sprowadza się do Chrystusa. I dzięki Bogu, że właśnie tak jest. Koniec kazania.